Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cześć w ogóle. Dobrze Was widzieć, słuchajcie. I w związku z tym, że mieliśmy chrzest, chrzest to jest okazja do tego, żeby wyrazić swoją wiarę, swoje przywiązanie do Chrystusa, to, że zaczynamy podróż z Bogiem. I dzisiaj Sara, Olena i Julia, które były zanurzone w wodzie, doświadczały też tego, co to znaczy siła deklaracji. Co to znaczy siła deklaracji przed innymi też. Dlatego, że one dzisiaj, kiedy Daniel zadawał te pytania, czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy, dla twojego zbawienia, one powiedziały tak, albo wierzę. Potem chodziła kwestia usprawiedliwienia, które jest zagwarantowane przez to, że Chrystus zmartwychwstał. Ale później deklarowały też, że od tego momentu chcą naśladować Chrystusa i że to jest ich pragnienie, to jest ich pasja do tego, żeby po prostu naśladować Chrystusa. I pamiętam, jak jako 18-letni chłopak ktoś przeczytał mi jeden fragment z Biblii, który zupełnie zdekonstruował moje życie. Całkowicie je przeobraził, dlatego że to był cytat z Biblii, z Księgi Objawienia. Tam było napisane, że oto pukam do twoich drzwi. Jeśli kto usłyszy mój głos, to ja wstąpię do niego i będę z nim jadł kolację. I to chodziło o Jezusa. I ja wtedy pomyślałem, wow, co za fenomenalny obraz. Ja nie wiedziałem, że z Bogiem można mieć bliską relację. I zaczęła się podróż taka, że później też byłem ochrzczony i wszedłem w proces uczniostwa. I dzisiaj to kazanie, które jest z naszego cyklu, a co jeżeli, dzisiaj będę mówił, a co jeżeli rzeczy nie dzieją się po naszej myśli? Gotowi jesteście? Bo dlatego, że wyruszenie z Bogiem i bycie Jego naśladowcą to nie oznacza, że Bóg spełni wszystkie twoje myśli i wszystkie twoje plany. To jest pewna podróż, która wymaga tego, żeby zrozumieć, że chodzi o panowanie Chrystusa też w moim i w twoim życiu. Tym jest uczniostwo. Posłużę się pewnym obrazem, który zaczerpnąłem z konferencji, na której byliśmy wczoraj i przedwczoraj. Pastor Paul Reed powiedział, że Bóg to nie jest dostawca pizzy. Innymi słowy, dostawca pizzy, a zazwyczaj jest tak, że prosimy o dostawę pizzy tutaj do kościoła co najmniej raz w miesiącu. I ja widzę, że Pan po prostu wchodzi, rozliczamy się i Pan wychodzi. Innymi słowy, kiedy masz do czynienia z dostawcą pizzy, to bierzesz pizzę, kopiesz w drzwi i idziesz do swojego stołu. Ale z Chrystusem jest inaczej. Zapraszasz Go do stołu, by z Tobą był, jadł, był w relacji, był w więzi z Tobą. A to wymaga zrozumienia tego, że uczniostwo nie jest tylko wtedy, kiedy mi pasuje. Uczniostwo nie jest tylko wtedy, kiedy wszystkie moje wyobrażenia i moje plany są po prostu i dzieją się jak po sznureczku. Bo Bóg nie spełnia naszych tylko planów. Bóg zaprasza nas do podróży pomimo tego, że czasami nie spełniają się nasze plany, bo Bóg ma większy plan. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli fragment z Biblii, trzy fragmenty z Biblii, które to określają. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Księga Przysłów 16:9. Księga Izajasza 55 rozdział, wiersz 8 i 9. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi wasze nie są drogami moimi, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi i myśli moje nad myślami waszymi. Jeszcze jeden fragment, list do Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, to jest z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Najpierw pierwsza rzecz, dobrze jest planować. Ale prawda jest taka, że Bóg może zmienić twój plan. I On ma do tego prawo. Dlatego, że Jego perspektywa jest inna niż twoja i moja. I potrzebujesz założyć, że jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że twoje myśli to nie są myśli Boże. Bóg ma zawsze większy obraz niż to, co spotyka nas w życiu. Kto z was był kiedyś rozczarowany tym, że jego plan się nie spełnił? Wiele osób. Tak? Pamiętam jeden dzień, w maju czy w czerwcu? W czerwcu chyba. Albo w maju, nieważne. Ale to był taki dzień słoneczny, piękny. Siadłem na mój motocykl bez benzyny, takim jeżdżę, czyli rower. I jadę do Riviery, dlatego że tam się spotkałem z jednym z pastorów. Zajechałem, wypiłem super kawę, podwójne espresso, więc byłem podekscytowany spotkaniem. Nie kawą, spotkaniem. Spędziliśmy tam naprawdę bardzo miło czas. Wyjątkowo. Super rozmowy. Później wyjeżdżam z Riviery, wsiadam na mój rower i już kombinuję, jak wrócę do domu po wykonaniu kilku czynności w kościele, jak się spakuję, żeby wyruszyć na długo oczekiwaną podróż wokół jezior Wdzyckich z innym pastorem. I wyjeżdżam z tej Riviery i nagle nie wiem, co się stało. Całe plany runęły. Wyrżnąłem się na prostej drodze. Wstyd jak beret, bo wszyscy nastolatkowie na mnie patrzyli. Jak jakiś stary facet się wywalił po prostu na rowerze. Więc się jakoś pozbierałem dla niepoznaki. Pojechałem dalej na moim rumaku do kościoła, ale tam się okazało, że mam złamanie z przemieszczeniem i zerwane więzadła, jak się później lekarze do tego dobrali. I musiałem zadzwonić do mojego przyjaciela tego wieczora i powiedzieć, nasze plany runęły w gruzach. Musimy je zmienić i nie wiemy, kiedy będę mógł w stanie je z tobą zrealizować. I tak czasami jest, że jesteśmy rozczarowani, bo nagle zmieniają się nasze plany. Nagle nasze wyobrażenia, nasze zamiary, nasze myśli musimy schować głęboko do kieszeni, bo dzieje się coś, co nie planowaliśmy. I z tym związane są pewne emocje, które potrzebujemy zrozumieć, jak rozczarowanie, jak jakaś taka wewnętrzna niezgoda czy smutek, tak? Ale jest różnica, kiedy to urasta do złości i gniewu. Staje się to bardzo niebezpieczne. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeden przypadek w Biblii, który jest bardzo dziwaczny. Bardzo dziwaczny, ale dla mnie Biblia jest wyjątkowa, dlatego że nawet jak pokazuje bardzo dziwne przypadki, to one zawierają pewną prawdę o nas. Przeczytajmy to, jest pierwsza Księga Królewska 21 od 1 do 16 wiersza. Po tych wydarzeniach stała się rzecz taka. Izraelczyk Nabot miał w Izraelu winnicę. Leżała ona obok pałacu króla Samarii Achaba. Któregoś dnia Achab zwrócił się do Nabota. Odstąp mi swoją winnicę, chciałbym w niej sobie urządzić ogród warzywny. Lecz ona leży tak blisko mojego pałacu. Dam ci za nią lepszą winnicę, albo jeśli zechcesz, zapłacę ci za nią w srebrze. Lecz Nabot odmówił. Zachowaj mnie, panie, abym miał się wyzbyć dziedzictwa mojego ojca. Achab przyszedł więc do domu posępny i gniewny. Nie w smak było mu to, że Izraelczyk Nabot odmówił mu dziedzictwa po przodkach. Położył się do łóżka, odwrócił twarz i nie chciał spożyć posiłku. Gdy przyszła do niego jego żona Izabel, zapytała, dlaczego jesteś w tak ponurym nastroju, że nawet nie chciałeś usiąść do posiłku. Rozmawiając z Izraelczykiem Nabotem, wyznał Achab: prosiłem go, odstąp mi swoją winnicę, a zapłacę ci za nią w srebrze, a jeśli wolisz, dam ci w zamian inną winnicę. A on mi odpowiedział: nie odstąpię ci mojej winnicy. A Izabel na to: i to ty sprawujesz władzę w Izraelu? Wstań, posil się i bądź dobrej myśli, ja ci dam winnicę Izraelczyka Nabota. Wkrótce Izabel napisała listy w imieniu Achaba, opatrzyła je jego pieczęciem i rozesłała do starszych i ważniejszych osobistości w mieście, w którym mieszkał Nabot. W listach pisała tak: ogłoście post, zwołajcie lud, a Nabota postawcie na przodzie. Znajdźcie dwóch łajdaków gotowych zaświadczyć, że bluźnił on Bogu i królowi, po czym wyprowadźcie go i ukamienujcie. Niech umrze. Starsi i ważniejsi mieszkający w tym samym mieście co Nabot postąpili zgodnie z poleceniem Izabel. Zrobili dokładnie tak, jak napisała w listach. Ogłosili post, zwołali lud, a Nabota postawili na przodzie. Potem przyszli dwaj niegodziwi ludzie, zasiedli naprzeciw niego i zaświadczyli w obecności ludu, że Nabot bluźnił Bogu i królowi. Wyprowadzili go zatem za miasto i kamienowali. Gdy było po wszystkim, posłali do Jezebel wiadomość: Nabot został ukamienowany, nie żyje. Na wieść, że Nabot został ukamienowany i nie żyje, Jezebel oznajmiła Achabowi: możesz wziąć w posiadanie winnicę Izraelczyka Nabota, której nie chciał ci odstąpić za srebro. Nabot nie żyje, umarł. Kiedy Achab usłyszał, że Nabot nie żyje, wstał, aby zejść do winnicy Izraelczyka Nabota i przejąć ją na własność. Co za dziwna historia. Sobie myślę, jak z powodu jednej winnicy mogło dojść do morderstwa? Jak to możliwe, że krok po kroku stało się to, co się stało? Ale zacznijmy od początku. Kiedy Nabot sobie wymyślił pewien plan, że przejmie dobry grunt obok niego, który był winnicą, na swoje potrzeby chciał tam hodować warzywka. Działeczkę chciał sobie zrobić, jakby miał mało, ale to inna strona tej historii. Nabot po prostu się nie zgodził, bo to było jego dziedzictwo. I według prawa Achab nie miał już nic do szukania w tamtym miejscu. Nabot się wyraził jasno: mógł wrócić do domu, mógł zatrzymać się i pomyśleć, jak ja w ogóle mogłem Nabota o to prosić. Przecież to jego dziedzictwo. Jak ja w ogóle mogłem prosić kogoś, kto tak ceni swój dom, swoją rodzinę i swoją historię, swoje dziedzictwo i swojego ojca. Jak mogłem w ogóle na taki głupi pomysł wpaść? Mógł się wycofać, mógł wrócić do domu i by było po sprawie. Ale sprawy posuwały się dalej. Jak zareagował Achab? Wrócił do domu. Jest napisane, że położył się do łóżka, odwrócił twarz do ściany albo do czegoś tam i co? I odmówił posiłku. Jakaś zgryzota go dopadła, coś, jakaś złość i gniew, że nie spełniły się jego plany. Dopadła go jakaś chandra z tego powodu, że jego cudowny plan nie mógł zostać tu i teraz zrealizowany. Jego wyobrażenia na tym punkcie musiały chyba być tak daleko posunięte, że jego charakter nie pozwolił mu się zatrzymać. Że jego brak moralności, brak jakiejkolwiek etyki sprawił, że posunął się dalej. Położył się do łóżka, odwrócił twarz. Ciekawe jest to, że kiedy jesteśmy sfrustrowani, zagniewani i źli, wiecie, że to jest rozpoznawalne, że to widać? Możemy się obrócić do ściany, ale ściana będzie to odbijać jak lustro. Najbliżsi to zauważą. Jego żona od razu to zauważyła. Mówi: co ty taki ponury jesteś, chłopie? Co się stało? Co się dzieje? I on zaczął mówić jej o tym, dziwnym planie. I ta kobieta powiedziała, dobra, to ja to wezmę w swoje ręce i załatwię sprawę raz o dobrze. Zobaczcie, jakie okrucieństwo, jaki podstęp i uzurpowanie sobie czegoś, do czego nie mieli prawa. Na podstawie ich wyobrażeń, na podstawie ich myśli, na podstawie ich planu. Czasami, widzicie, plan jest bardzo ważny, ale to jest ważne, co stoi za tym planem, jaka motywacja, jaka konstrukcja człowieka stoi za wymyślaniem też planu. To jest bardzo ważne, widzicie, bo ta historia pokazuje mi, że sprawy mogą się wymknąć spoza kontroli. Czy nie dziwi was, nie dziwią was historie, że ktoś zatrzymuje się na światłach, przejeżdża jakiś rowerzysta, gościu wychodzi z samochodu i zaczyna się nawałka, zaczynają się bić. I zastanawiasz się, co się stało. Prawdopodobnie ktoś z nich miał za sobą jakąś stresującą historię dnia. Być może tak było. Ale sprawy wymykają się spod kontroli. Dlatego, że gniew, frustracja, złość to nie jest najlepszy sposób do nawigacji w naszym życiu. To nie jest najlepszy sposób, w jaki możemy coś planować, czy coś zamierzać, czy o czymś myśleć, bo ten sposób tego, co jest w naszym sercu, będzie określił, jak będziemy to robić. Czy będziemy to robić w prawy sposób, czy będziemy to robić tak jak Achab. Tak? Odwrócił twarz i nie chciał spożyć posiłku. Innymi słowy, Achab, nie używając słów, dał wszystkim do zrozumienia, że coś jest nie tak. I to jest niesamowite, siła gestów. Czasami gest mówi więcej niż słowa. Gest tak naprawdę, jak to jeden z pastorów powiedział, nic nie powiedział, a jednak coś powiedział. Gest może mieć znaczenie. Niewypowiadane słowa, za którym stoi naprawdę coś ponurego, coś całkowicie niszczącego, jak złość, jak gniew, jak chęć zemsty, jak chęć załatwienia sprawy po swojemu, może doprowadzić do takiego miejsca, jak ta historia. To jest przerażające, słuchajcie, to jest smutne, że byli gotowi na coś takiego. Ale to jest ta negatywna strona tego, co może się stać, kiedy nie mamy naszych, wiecie, złych emocji na uwięzi. Kiedy zamiast my je kontrolować, one zaczynają kontrolować nas. Tak zwane chciejstwo jest bardzo zgubne. To, że on chciał po prostu mieć ogród warzywny, działeczkę obok swojego pałacu i to doprowadziło do zabójstwa, jest czymś, co pokazuje nam, jak niedojrzałość może przybierać na sile. Jak niedojrzałość, jak nieopanowane chęci i plany mogą zniszczyć czyjeś życie. Widzicie, to jest okrutna historia, ale my znamy z życia bardziej delikatne scenariusze. To, że coś ludzie obmyślają, ale nie liczą się z innymi. To, że ktoś ma jakieś plany, ale nie liczy się z otoczeniem. Po prostu to jest ta historia, ale jest pozytywna historia w Biblii i chciałbym do niej przejść. Co wy na to? Józef ze Starego Testamentu. Człowiek, który miał sen o swojej wielkości. I myślę, że jak się obudził, był podekscytowany i powiedział, wow, Boże, ale niesamowita historia, pełna sukcesu. można się napuszyć, można być dumny, można być szczęśliwy z powodu wizji przyszłości. Ale później przyszła realność. Zdradzili go bracia, trafił do niewoli. W niewoli jest napisane, że Pan był z nim. Mogę poprosić o fragment? A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. On służył w domu swego pana Egipcjanina. Jako niewolnik, jako zabrany do niewoli, miał przed sobą otwartą karierę w zarządzaniu czyimś domem. Z tym związany był prestiż, autorytet, wiarygodność. Ale żona tego Egipcjanina postanowiła pójść z nim do łóżka, mówiąc krótko. Natomiast Józef powiedział nie, nie, nie. Zostawił jej rzeczy i po prostu zwiał i uciekł. Ta historia pokazuje, jakim prawem był człowiekiem. Jak postawił bardziej na charakter niż na to, żeby mieć. On bardziej postawił na to, żeby być, niż żeby mieć. Bardziej postawił na to, żeby Boże plany się zrealizowały, a nie jego plany. I zapłacił za to cenę. I chcę ci powiedzieć, kiedy dzieją się rzeczy poza twoim wyobrażeniem, poza twoimi myślami takimi skonstruowanymi, krok po kroku, że chciałbyś to, a potem tamto, a potem jeszcze coś. I to jest twój plan i nagle coś zaczyna burzyć ten misterny plan, to możemy być albo takim achabem, który po prostu w takim ponurym nastroju to przeżywa i sobie myśli, ale porażka, dałem ciała, muszę to naprawić po swojemu. Albo możesz być Józefem, który powie, Bóg dalej kontroluje sprawę. A ja zachowam się w sposób, który odzwierciedla to, jak On mnie prowadzi. Przejdę przez to, pomimo tego, co się dzieje. I to jest różnica kolosalna, słuchajcie, w jaki sposób możemy zareagować na to, kiedy plany i nasze myśli, które sobie ułożyliśmy, nie dzieją się po naszemu. Możemy zareagować jak Achab, albo zareagować jak Józef. I powiem coś jeszcze. Józef zapłacił za to jeszcze większą cenę, za swoją prawość. Kiedy rzeczy nie dzieją się po naszemu, a trzymamy się Pana, to nie znaczy, że w tym momencie rzeczy zaczną powracać znowu nagle do jakiejś harmonii, do tego, co sobie zamierzyliśmy wcześniej. Ta historia jednoznacznie to pokazuje. Dlatego, że jak czytaliśmy na początku, Bóg ma większy plan niż nasz plan. Jego drogi są większe niż nasze. Jego pragnienia wobec ciebie i mnie są zupełnie inne niż moje i twoje wyobrażenia o nas. O naszej przyszłości, o naszym kolejnym kroku. Bóg naprawdę trzyma zupełnie inne rzeczy w ręku, jeśli mogę tak powiedzieć. Zupełnie inny obraz. Bóg zamierzył, że Józef będzie tym, który wybawi Izrael. Że Józef będzie tym, który spowoduje, że głód przestanie istnieć w tej ziemi. Bóg przeznaczył Józefa do tego, żeby był wybawicielem dla swojej rodziny i dla swojego ludu i dla wielu Egipcjan. Ale zanim to się stało, on trafia do więzienia, dlatego że zachował się w prawy sposób. Zachowanie się w prawy sposób nie gwarantuje tobie, że sprawy nagle pójdą dobrze. To nie z tego powodu naśladujemy Chrystusa. To nie z tego powodu podążamy za Bogiem, że nasze plany są realizowane, ale że Jego wola się realizuje i że naśladując Jego, honorujemy Jego. A co, jeżeli rzeczy właśnie nie dzieją się po naszej myśli w więzieniu? On tam trafił. To, co mnie fascynuje w tej historii, że Józef musiał mieć swoją więź z Bogiem. Bo nikt w naturalny sposób nie rozkmini tak dziwacznych snów. o jakich usłyszał Józef, że ma książę Egiptu, że ma ten, który rządzi Egiptem. I ta wiadomość przyszła do niego w jakiś taki sposób pośredni i on w tej swojej wrażliwości bycia z Bogiem, bycia z osobą Ducha Świętego mógł wyjaśnić ten sen. I to spowodowało, że trafił przed oblicze króla, przed oblicze faraona. I to spowodowało, że później mógł zająć zupełnie inną pozycję. Ale zanim to się działo, musiał uwierzyć w to, że Bóg ma naprawdę lepszy plan. Czy my myślimy, że Józefowi było łatwo w więzieniu? Ja myślę, że każdego dnia zadawał sobie pytanie, co ja tutaj robię? Za jakie winy? Przecież ja nic nie zrobiłem. Dlaczego ja mam tutaj siedzieć w tym miejscu? A wcześniej myślał, co ja tym braciom zrobiłem oprócz tego, że opowiedziałem im sen, że trafiłem do studni i mnie sprzedali, jak psa. To było coś, co przeżył, ale on w tej swojej drodze nie traktował siebie jak ofiarę tego, co się stało. Dlatego, że wierzył, że Bóg ma lepszy plan. I następny fragment jest napisane, kiedy już spotyka się w tym takim miejscu, gdy ratuje swoją rodzinę, gdy tak naprawdę oni się wszyscy pojawiają przed nim, to Józef mówi tak, wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, aby dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Czytaliśmy na początku fragment z listu do Rzymian. Czy możemy do niego wrócić? Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Chcę coś powiedzieć, coś kluczowego, słuchajcie. Wiem, że to nie jest łatwe, kiedy jakieś okoliczności zmieniają Twoje plany. Rozumiem Twoje rozczarowanie. Rozumiem Twój zawód. Sam przeżywam go teraz. Ale jest ważna rzecz, żeby uwierzyć dalej Bogu, że Jego plan jest większy niż mój. Tutaj nie jest napisane, że Bóg współdziała w czymś ku dobremu. Albo nie jest napisane, że Bóg współdziała tylko w niektórych rzeczach ku dobremu. Nie jest też napisane, że Bóg współdziała tylko w dobrych rzeczach ku dobremu. Ale jest napisane, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Go kochają. Którzy są powołani według Jego zamiaru. Rozwijaj raczej, albo rozwijajmy w sobie takie pragnienie, żeby być zawsze zakochanymi w Bogu. Bo to pomoże nam zachować Jego plan, nawet jak nasz skruszał. Nawet jak nasz nie wygląda fajnie. Dla nas samych. To, co mówię, nie jest łatwe. To, co mówię, nie jest takie proste. Ale w Biblii Bóg nigdy nie obiecał nam, że będzie realizował tylko nasze plany. To nie jest sedno chrześcijaństwa. Bóg nie jest tym, który spełnia nasze plany, czy zachcianki, czy coś, co sobie, wiecie, ułożyliśmy i teraz, Panie Boże, podpisz, bo ja mam misterny plan dla swojego życia. Nie, Bóg zawsze może to skorygować. Dobrze jest planować, ale to Pan prowadzi naszymi krokami. I Jego plany są większe niż nasze. Jego perspektywa jest większa. On ma zawsze większy obraz niż to, co my widzimy. Wiecie, że nasz plan i nasze zamiary mogą być pułapką dla nas samych. Możemy zagrzęznąć w tym. Możemy myśleć, okej, kurczę, to jak to nie wyszło, to zróbmy to w ten sposób. A jak to nie wyjdzie, to poproszę tamtą osobę, to ona mi pomoże zrobić to, a może wtedy zrobię to, a może wtedy wrócę do tego miejsca. Ludzie, kochani przyjaciele, kościele, Czy Bóg nie jest wystarczający, żebyśmy nie panikowali? Proszę, wstańcie. Czuję, żebyśmy dzisiaj powiedzieli: Boże, jeżeli to miejsce, w którym dzisiaj jestem, a ono mi się nie podoba, i możesz tak mówić do Boga: nie podoba mi się to miejsce, w którym jestem. Chcę być w innym miejscu, ale czy jesteś gotowy, gotowa, czy ja jestem gotowy, gotowy powiedzieć: Panie, uznaję Twój plan. Uznaję to, że nawet jeżeli rzeczy dzisiaj nie dzieją się po mojej myśli, bo moje pragnienia są większe, bo chcę więcej, bo pragnę więcej. Pragnę naprawdę w wielu wymiarach życia czegoś zupełnie innego niż to, w jakim dzisiaj jestem miejscu. Nie chcę powiedzieć, że jest tragedia. To nie, w ogóle nie w tych kategoriach. Ale jeżeli myślisz o sobie w taki ambitny sposób, to zawsze będziesz miał większy plan. Ale czy jesteśmy gotowi powiedzieć: Boże, ale nie będę szedł na skróty. Boże, nie zrobię tego, żeby po prostu zrobić z tego mojego planu Boga. Bo Twój plan jest większy, Twoja perspektywa jest większa. Zrób to, jak Ty to chcesz zrobić. Zrób to po swojemu, nie po mojemu. I powiem wam coś na koniec. Jeżeli Jezus przed swoją krzyżową śmiercią był gotowy powiedzieć: Panie, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Zacznijmy Go w tym naśladować. Jego wola niech się stanie. Cokolwiek to jest, jakkolwiek trudno ją przyjąć, przyjmijmy ją, bo Bóg ma swój sposób prowadzenia nas. Panie, dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za tych wspaniałych, pięknych, cudownych ludzi. Panie, dziękuję Ci za życie każdego z nas. I dziękuję Ci, Panie, za to, że nasze prowadzenie przez życie nie przebiega w taki sposób, żeby działo się tylko to, co my chcemy. Ale często tak trudno nam to uznać, że Ty masz po prostu lepsze rozwiązania, lepsze plany. Możemy nie rozumieć niektórych rzeczy, dlaczego coś się dzieje, co nie tak miało być. A jednak chcemy Tobie, Panie, ufać. I dzisiaj decydujemy, deklarujemy, że nasza ufność jest większa niż to, co może nas zatrzymać. Że nasza ufność dzisiaj wymaga też tego, żeby powiedzieć: a i tak będę, Panie, Ci wierzył. A i tak będę szedł za Tobą. A i tak uchwycę się Twoich obietnic, bo one są lepsze, chociaż tego, co dzieje się teraz, nie rozumiem. Chcę zwrócić się dzisiaj, bo może na pewno Kasia i Maksym nas słyszą. Zwracam się, kochani, do was. Jesteście w Krakowie teraz. Oni musieli wyjechać, dlatego że ich synek wymaga hospitalizacji przez następne pół roku. I ich plany nie tak miały wyglądać. Ale chcę powiedzieć wam, kochani, modlimy się o was, stajemy z wami i wierzymy, że Bóg jest dobry, nawet kiedy my tego nie rozumiemy, wy tego nie rozumiecie i wszyscy zastanawiamy się, dlaczego. Chcemy powiedzieć, że stajemy z wami, że będziemy się modlić, dlatego że Bóg nasz jest lepszy niż nasze okoliczności. Jego plan jest lepszy niż moje wyobrażenia o moim planie. Jego plan jest lepszy niż twoje wyobrażenie o twoim planie. Uwierz Mu, zaufaj Mu i po prostu idź za Nim. Dlatego, że On jest godzien tego, żebyśmy po prostu zostawili czasami nasze plany gdzieś z dala i powiedzieli: Panie, to mnie kosztuje więcej, ale ja idę tą drogą. Także Maksym, Kasia, kochamy was, kochamy waszego synka. Jesteśmy z wami. Nawet jeżeli dzielą nas kilometry. Może też jesteś dzisiaj w takim miejscu, że myślisz sobie, czas zwrócić się do Boga. Czas zwrócić się i poprosić Go o to, żeby odnowił moje życie. Żeby zabrał z mojego życia ciężary, które sam spowodowałem moim grzechem, moim nieposłuszeństwem, moim pójściem na skróty, moim pójściem po swojemu. Może to jest moment, kiedy potrzebujesz powiedzieć: Jezu, zbaw mnie, uratuj mnie. Chcę ci powiedzieć, Jezus Chrystus na krzyżu przebaczył twój i mój grzech. On w zastępczy sposób przyjął to, co nas powinno spotkać. I dlatego dzisiaj gwarantuję wolność, bo On już zapłacił cenę, bo On już to zrobił za nas. I dzisiaj możemy doświadczyć wolności, doświadczyć zmiany, doświadczyć nowego życia. To, co Bóg dzisiaj od ciebie oczekuje, to to, żebyś osobiście się do Niego zwrócił, zwróciła. I możesz powiedzieć tak, jak ja to teraz powiem w modlitwie. To może wyrażać twój stan serca i módl się razem ze mną. Panie Jezu, odnów moje życie. Przebacz mi. Chcę iść za Tobą. Chcę być Twoim naśladowcą. Chcę, żebyś mnie uratował, ale żebyś mnie też prowadził. Panie, chcę powierzyć swoje życie Tobie, bo chcę po prostu podążać z Tobą w relacji, w więzi. I chcę powiedzieć Tobie, nie jesteś moim dostawcą pizzy. Jesteś po prostu Panem, przed którym składam swoje życie, za którym chcę iść, którego chcę naśladować, bo Ciebie podziwiam, bo coś mnie fascynuje dzisiaj w tym, co słyszę, że jesteś Bogiem, który mnie kocha i nie porzuca. Jeżeli to zrobiłeś, zrobiłaś, ja chcę się modlić z Tobą. Za chwilę, jak skończymy tą część nabożeństwa, jak zaśpiewamy jeszcze pewnie jedną piosenkę, jak powiemy o czymś jeszcze, ale trzymaj to, dlatego że wierzę to, że ktoś może ci towarzyszyć w twoim miejscu. Może być z tobą w twoim miejscu, by cię zrozumieć i żeby pomóc ci iść dalej z Bogiem. Jeżeli to masz na tyle dzisiaj też odwagi i przekonania, żeby to zrobić, to proszę, daj mi znak przez podniesienie ręki, bo ja chcę wiedzieć, z kim potem będę chciał się modlić. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję. Kochani, uwielbijmy Boga. Śpiewajmy Mu z powodu tego, kim On jest i co On może zrobić.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.